tego, cośmy słyszeli, najpierw tradycyjnie streszczenie. Więc tutaj wybija się takie bardzo piękne określenie, obżarstwo smakuszostwa. I to jest jakby cały taka klucz do zrozumienia tego problemu. Więc nie chodzi tu o obżarstwo odnoszące się do ilości spożywanych pokarmów czy napojów, ale chodzi właśnie o to obżarstwo smakoszostwa. Wielka pułapka, która zostaje w której zostaje przesunięty akcent na coś innego. A zwłaszcza jednak w społeczeństwach dobrobytu, takie nasze obecne społeczeństwo takim jest, to ma miejsce, no i skutki duchowe są jednakowo groźne, a nawet można powiedzieć o wiele groźniejsze niż samo obżarstwo. Jeśli chodzi o to smakoszostwo w przypadku ludzi starszych, matka pacjenta, owa starsza pani jest wciągnięta w ten rodzaj pułapki, obżarstwa, smakoszostwa, choć sama nie zdaje sobie z tego sprawy. A przez to swoiste obżarstwo smakoszostwa jest ciągle skupione na jedzeniu i wyrządza ciągle awantury, a wygląda to bardzo dramatycznie. Mogą być na przykład dwie formy. Niczego skomplikowanego nie chce jeść, ale jest ona istotnym postrachem goszczących ją gospodyń, służących. Zawsze się odwraca od tego, co jej podano, aby z delikatnym westchnieniem powiedzieć: ależ błagam, wszystko, czego mi potrzeba, to filiżanka herbaty, słaba, ale nie za słaba i naprawdę malutki kawałek kruchej grzanki. Następnie jest rzekomo umartwiona co do ilości jedzenia, przeto na widok talerza stawianego przed nią przez zapracowaną kelnerkę mówi: ach, to za dużo. W razie sprzeciwu powiedziałby, że nie chce marnotrawić pokarmów. W rzeczywistości właśnie powodem postępowania jest osobliwy odcień smakoszostwa, którym została ujarzmiona, a takie poczucie, a nie będąc właśnie, to jest taki właśnie dobry przykład tego typu zachowania, takie może być kryterium, że jest to obżarstwo smakoszostwa w takich właśnie sytuacjach. Więc demon wykorzystuje w tym obżarstwie smakoszostwa jeszcze dwie rzeczy. Po pierwsze, będąc młodszą osobą, zadowolenie znajdowała w bardzo zwykłych potrawach. Po drugie, doznawała jeszcze przyjemności w innych sprawach, które są związane, nie wiem, z małżeństwem, z wyjściami towarzyskimi, w podróżach, w kosmetykach, w ubiorach i tak dalej. Więc tu jest bardzo ładnie podany przykład tego pewnej wersji smakoszostwa w przypadku starszej pani. Natomiast inna wersja jest w przypadku jej syna. I tu działanie jest inne, bo sytuacja jest inna. Ale co czyni demon? Najpierw więc zachęca do tego, żeby uważał się za specjalistę od tego, gdzie na przykład najlepsze są zrazy. Nie wiem, zrazy, nie wiem, kebab. Mówią, że tu u nas najlepszy kebab, chociaż nigdy się nie jedli, więc tu w ogóle, mówiąc szczerze, nie wiem, co znaczy kebab. No ale, no powiedzmy, dla mężczyzny to imponuje, że on tam wie, co, gdzie tam, gdzie jest najlepsza winiarnia, gdzie jest dobry makaron sprzedawany i tak dalej. Następnie to doprowadza do przyzwyczajenia, że on zna te jedyne smaki, a jeśli ich nie ma zapewnione, to doprowadza do sytuacji nerwowej, a wtedy wszystkie cnoty jakby znikają. A do tego jeszcze dochodzi układ takich relacji rodzinnych, bo ta matka jego kierująca się swoim obżarstwem smakoszostwa i niby taką troską, żeby on był zadowolony, no to akurat w tym przypadku on nie będzie zadowolony, więc to też jest okazja, żeby pomiędzy nimi dochodziło do różnych napięć i konfliktów. Więc temat rzeczywiście jest bardzo taki poważny. Oczywiście ta kwestia smakoszostwa wygląda inaczej w życiu rodzinnym, inaczej w życiu klasztornym, ale zasady są podobne. Niemniej dziś przy dostępie do całej bogatej gamy produktów i różnych kuchni, choćby w takiej Warszawie, i dziś przy zwróceniu uwagi na zdrowie, a z tym związane zdrowie żywności, tak zwanych postów zdrowotnych, co do ilości, co do czasu, posiłków, tworzy się dziwna sytuacja, kiedy ludzie, nawet prowadzący życie duchowe, bardzo skupiają się na jedzeniu i bardzo wpisują się w ten model smakoszostwa, o czym mówi Louis. Czy tutaj mamy jakieś wskazania u świętej Teresy? Tak, jeśli chodzi o jej prawodawstwo zawarte w konstytucjach i później jeszcze w takich wskazaniach dla wizytatorów, to bardzo dużą rolę, znaczy dużą rolę, w każdym razie zwraca uwagę na to, żeby w klasztorze były zapewnione posiłki odpowiednie co do ilości i co do jakości. I to jest troska przeoryszy i troska tak zwanej prowizjerki, czy można powiedzieć ekonomki. Bardzo dużą rolę przypisuje kwestii pewnego porządku, że te posiłki się spożywa w określonych porach. Następnie też kładzie duży nacisk na taką, można powiedzieć, aurę spożywania tych posiłków, ten klimat, więc tu taki może drobiazg, może śmieszny drobiazg, ale w ramach spożywania posiłków powinny być tak zwane serwety. Te serwety powinny być białe, powinny być czyste. I kiedy w latach 80. opracowywane są do końca konstytucje, które mają być wydane drukiem, to pisze jeszcze specjalnie do ojca Gracjana i mówi, że te serwety, w tych serwetach trzeba wspomnieć, żeby one były. Więc chodzi tutaj o taką, można powiedzieć, taką kulturę jedzenia, tak? I w ramach tej kultury jedzenia mają być też te, powiedzmy, białe serwety. Ktoś powie, że to nie jest ważne, jednak jest to bardzo ważne, w jaki sposób się spożywa posiłki, czy na stojąco, czy w biegu, czy byle jak. No, bo to też jest taki wyraz poszanowania swojej własnej godności. Więc ona na to zwraca uwagę. No i oczywiście w przypadku takim zakonnym, to w czasie tych posiłków były czytane odpowiednie lektury. Też dosyć ważny element, albo tak zwane kolokwia. To jest tak. Przy tym, jak wiemy, ona sama bardzo dobrze gotowała, kiedy miała też w kuchni, i siostry były bardzo zadowolone, bo tam były raczej takie dyżury tygodniowe, więc siostry były zadowolone, kiedy mogła taki ona dyżur mieć. Więc to nie jest tak, że umartwiała te siostry w jakiś sposób taki niewłaściwy. No, poza tym też znamy te sytuacje, kiedy na przykład bardzo dbała o to, żeby ojcowie byli dobrze karmieni. Na tym tle dochodziło do takich konfliktów, bo tam ona zawsze starała się coś tam więcej, lepiej podać, jak tam był ojciec Gracjan, no, a taki ojciec Doria, który jest pochowany w Pastranie, ci, którzy byli w Pastranie, to mogą sobie to przypomnieć, ten klasztor, no to jak siostry mu przygotowały taki lepszy posiłek, to on oczywiście bardzo ostro reagował, odrzucał i prosił tylko o gotowane jajka, nic więcej. No i poza tym też Teresa mówi, że w sytuacji, kiedy ktoś jest chory, jakaś siostra jest chora, to trzeba zadbać o chore siostry, nawet kosztem zdrowych sióstr. To Wtedy nie liczą się, że tak powiem, potrzeby zdrowych sióstr. Główny akcent kładzie się na siostry chore. W przypadku, no i także też no, dokładała, także też no, przypisywała dużą rolę, jeśli chodzi o kwestie postów. One były jakoś tak no, regularnie wpisane w życie kamitanki, chociażby to, że tam jadały mięsa, ale też była elastyczna i kiedy wstąpiła do Sori, fundatorka tego klasztoru, jednocześnie bardzo bogata pani, jak była chora, no to ona mówi w tej sytuacji, ponieważ jest to autentyczne powołanie, nie jakaś tam wydmuszka, no to nawet niech ona jada mięso i w czasie Wielkiego Postu. Więc była taka tutaj pewna giętkość. Niemniej tutaj chcę podkreślić, że do kwestii jedzenia przypisywała no, dużą wagę, ale jednocześnie no, to nie było jakieś tam no, właśnie smakoszostwo. Jeśli chodzi o Jana od Krzyża, to w tej sytuacji, w jego sytuacji takich przekazów nie mamy. Wiadomo, że pochodził z rodziny biednej i właśnie z racji głodu nie był większym mężczyzną, tylko tam miał te ponad 1,50 m czy ileś. Dlatego też później, kiedy był w klasztorze, to nie jest tak, że tam szukał jakiejś rekompensaty, bo czasami to ma miejsce, prawda? To widzimy na przykład wśród, no, wśród duchowieństwa, które pochodzi z biedniejszych rodzin. No to jest problem właśnie krajów Ameryki Łacińskiej. To jest w dalszym ciągu problem niektórych księży, czy zakonników, czy zakonnic z Białorusi, jak pochodzą z biednych rodzin, czy w Polsce. Że potem następuje taka próba rekompensaty. Natomiast w jego przypadku niczego takiego nie było. Natomiast, jak wiemy, kiedy obrał przeorstwo w El Calvario, gdzie tamtejsi ojcowie żywili się korzonkami i tymi ziołami, które spożywał osioł, bo oni puszczali osła na wzgórze porośnięte różnymi trawami i ziołami, te, które jadał osioł, no to oni też to jedli. Więc on ukrócił tego typu praktyki i zresztą Abszor, który wówczas tym kierował, ojciec Piotr od Aniołów, jego takim właśnie mistrzem w tego typu ascezie, to kiedy został wysłany do Rzymu, żeby tam załatwić sprawy zakonne, no to nas po pierwszym spotkaniu z Rzymem i tam nie wiem, po pierwszym może zjedzeniu normalnego posiłku, ukomy Czewiczkowi w Rzymie zostawił obserwę i przyszedł do nich. To zresztą wcześniej zapowiedział mu Jan od Krzyża, że to się może stać. Natomiast kiedy byli ludzie chorzy, zakonnicy chorzy, to wiemy, że specjalnie gotował dla nich rosół, tam skóry. Sam gotował, sam roznosił, a jeszcze nawet zapraszał muzyków, żeby tym chorym ulżyć ich cierpienie. W przypadku małej Tereski to tutaj mamy pewne z nią problemy, dlatego że z jednej strony w domu rodzinnym jest to dom no, prowadzony z pewną kulturą, tak? I jak czytamy listy Zeli, to widzimy, że ona na te kwestie posiłku zwraca uwagę, tam specjalizuje się w tych kaczkach, przyrządzaniu kaczek, więc musiało to być na pewno bardzo dobre. Więc no, a potem mała Tereska jest tą rozpieszczana taką tą czekoladą gotowaną, gorącą, w poranne, w poranki niedzielne i tak dalej. Więc to był dom prowadzony tak, no w pewnych zasad oczywiście, ale na pewno ta kwestia jedzenia była bardzo odpowiednio ustawiona i na pewno było też smaczne. I do tej sprawy też przykładano dużą rolę. Czy to matka, czy później no, jej siostry, które prowadziły dom rodzinny wraz z ojcem. Natomiast no, w klasztorze, w tamtych układach takiego bardzo ascetycznego życia, to sytuacja się zmieniła. Otóż nimi ona podjęła z taką ogromną bezinteresownością wszystkie te niedostatki właśnie w posiłkach. I no, w sposób szczególny, jeśli chodzi o te posiłki, to umartwiała ją pewna kucharka, Marta od Jezusa. Mówi tak, przyznaje, że często wystawiałam na próbę jej cnotę, wyznała w czasie swych zeznań w procesie apostolskim. Jako kucharka, to właśnie ona przeznaczała Teresie nie nadające się dla nikogo resztki posiłków. I to jest taki też no, rodzaj upokorzenia. Oczywiście, że to jest rodzaj upokorzenia, ale ona umiała to odpowiednio przeżyć. Więc tak. I tutaj w przypadku Teresy, no to ona odnajdywała inny posiłek, umiała jakby to wszystko przerobić. Na przepisze tak. Pisała tak. Zauważyłam jednokrotnie, pisze, że Jezus karmi mnie z chwili na chwilę. I to pożywieniem zawsze nowym, a ja znajduję je w sobie, nie wiedząc, skąd się tam wzięło. Więc jakby potrafiła się no, przebić przez tę taką warstwę tego życia zmysłowego, tak, w tym przypadku. Więc był czas, kiedy jakby ta sfera życia zmysłowego była w taki sposób odpowiedni, traktowana, kiedy była w domu, więc odpowiedni ubiór, odpowiednia temperatura, odpowiednie tam, nie wiem, kąpiele, różne historie, odpowiednie pożywienie. Natomiast w sytuacji klasztornej wielu rzeczy jest pozbawiona, jeśli chodzi o posiłków, jest tutaj no właśnie szczególnie umartwiona i upokarzana. Natomiast umiała się przez to przebić i skupić uwagę na czymś bardziej istotnym. Więc mówię tak, więc kwestia tego smakoszostwa. Więc dlaczego to smakoszostwo jest takie, powiedziałbym, groźne, jakkolwiek wydaje się, że jest niewinne. Więc dzisiaj powtarzam, chcę powiedzieć to, że dzisiaj nam to smakoszostwo no właśnie wynika z tej racji, że mamy pewną obfitość dóbr i ta powiedzmy ta kwestia tak w przypadku mężczyzn, bo to mówię, inaczej wygląda w przypadku kobiet, inaczej mężczyzn, więc mówię, w przypadku kobiet no to jest bardziej więcej takich właśnie, bym powiedział, troskę o zdrowie, troskę o wygląd, zdrowożywność. Więc w niektórych wspólnotach jest nawet specjalny dietetyk. Jedna z sióstr, która nie wiem, czy ona tam się w chwili znajduje, ale szukała swojego miejsca, no to koniecznie żądała przełożonych, żeby miała swojego dietetyka i żeby był chleb orkiszowy, bo chleb orkiszowy pobudza myślenie, a modlitwa myślna jest oparta na myśleniu, więc koniecznie ten chleb orkiszowy jest potrzebny i tak dalej, i tak dalej. Więc od tej strony ta kwestia takiego właśnie smakoszostwa wynikająca z troski o zdrowie, z troski o zdrową żywność, te diety, no jakoś tak bardzo głęboko jest dzisiaj wpisana i myślę, że ona jest też, tylko mówię inaczej, to w przypadku mężczyzn, znaczy kobiet, ale nie, to jest coś takiego, że to bardzo skupia uwagę na sobie. I też następuje takie ciągłe myślenie o jedzeniu, przeliczenie tych kalorii i tak dalej. Poza tym no, zatraca się także no, sens ascezy. bo dzisiaj ludzie potrafią pokutować, że przyjmują te wszystkie diety i ascezę, natomiast oddzielają to od sensu ascezy, który jest jakimś takim próbą udziału w cierpieniu Jezusa i także próbą upamiętnienia Jezusa Chrystusa. No, w przypadku takiej dobrej tradycji przedzakonnej, która jest traktowana w Karmelu, no to taka asceza jest w środy ku czci świętego Józefa, następnie jest piątki ku czci męki Pana Jezusa i jest w sobotę ku czci Matki Bożej. I to ma taki swój głęboki sens, bo to w jakiś sposób człowieka otwiera na tę obecność tych osób, prawda? Coś podejmuje dlatego, żeby bardziej otworzyć się na te osoby. Natomiast no, niedziela ma zawsze inny charakter i niedziela jest takim też momentem no, przeżywania zmartwychwstania Chrystusa. Ja pamiętam, jak byłem jeszcze młody i poszedłem do swego, powiedzmy, przełożonego, wtedy byłem w Rzymie, taki był Hiszpan, właśnie z taką listą tych moich postów i też był w niedzielę, no to on mnie skrzyczał, że to jest grzech, nie można tak, rzeczywiście jest grzechem pościć w niedzielę, dlatego, że jest kwestia podkreślenia znaczenia zmartwychwstania. Więc natomiast tutaj jakby też w tym momencie no, zatraca się no, taki element takiego właśnie przeżywania w odpowiedni sposób poszczególnych okresów, prawda, tygodnia, czy też tych okresów liturgicznych, prawda. Więc tu na pewno jest do odkrycia właśnie, jak te poszczególne okresy przeżywać, chociażby okres Adwentu, czy okres Wielkiego Postu. Gdzie jest zaprowadzona pewna asceza, która ma człowieka otworzyć na kogoś innego i na inną rzecz. Druga sprawa, która jest też tutaj bardzo ważna, ta kwestia smokoszostwa, ja mówię trochę tak bardziej z pozycji zakonnej, to jest kwestia, to bardzo dzieli wspólnotę. No bo jeżeli ktoś przyjmie, że na przykład no, nie może spożywać posiłków w czasie kolacji, która jest tylko 19, tylko przed 18, no to oczywiście już aktu wspólnotowego kolacji nie będzie. No i takie rzeczy można, prawda, wiele takich rzeczy można poprzyjmować, również układy życia rodzinnego, które no, mogą rozbić, powiedzmy, rodzinę, tak. Czy też no, kwestia diet, no, czasami też trzeba walczyć, że jest jedna kuchnia, jeden obiad, jedne posiłki i nie ma, że tak powiem, każdy swoją dietę gotuje, bo to wtedy dochodzimy do szaleństwa. Więc tych rzeczy, więc to są rzeczy, które bardzo rozbijają. Poza tym, także tutaj, co też zaznacza autor, że tego typu obżarstwo smakoszostwa otwiera na pokusę przeciw czystości. I to też nie chodzi o taką, zaraz, to też niekoniecznie zawsze chodzi ta pokusa przeciw czystości. Ona wcale nie musi od razu być, powiedzmy, związana jako z nieczystością jako taką, ale chodzi tutaj też o coś takiego, że człowiek nieczysty, czy kierujący się nieczystością, to jest człowiek skupiony na sobie. A więc jemu trudno o to, żeby być bezinteresownym. Wszystko jest u niego wyliczone. Traktuje innych w taki sposób, można powiedzieć, bardziej taki narzędziowy, prawda? I to jest taki, na tym też polega ta nieczystość. I to jest po takim smakoszostwie może przyjść właśnie tego typu atak bardzo mocny, zwykle przychodzi. Tak. Więc co nam pozostaje tutaj czynić, żeby jednak w to smakoszostwo nie wchodzić? Więc powtórzę niektóre rzeczy. Pierwsza sprawa to jest tak zwana kultura jedzenia i stołu. Po drugie, no jednak, żeby to były potrawy smaczne, dobrze podane, dlatego też jak to powiedzieć, kobieta do serca może trafić przez żołądek. Nasze siostra Beltynki, które były bardzo, są, powiedzmy, są takie proste zakonnice, ale one zawsze umiały to zachować, dlatego że przedojcowie nigdy nie, bardzo chętnie chodzili, powiedzmy, na mszę, mieć kapelaniu Albertynek, bo wiadomo, że tam było jedzenie. Jak byłem w Rzymie na przykład i tam mieliśmy wiele tych no, kapelani, prawda? Dużo, bo tam było tych, dużo tych studiujących, więc tych kapelani było dużo. No to tam ci powiedzmy, różni tam ci, nie wiem, Hindusi, czy tam, nie wiem, Włosi i tak dalej, to czy Hiszpanii, to bardzo chętnie lubili chodzić do naszych polskich sióstr, bo tam było zawsze dobre śniadanie. U innych takie było nie tak. Więc to ma taki swój, można powiedzieć, sens. Tak. Poza tym no, powinno się uwzględniać te okresy liturgiczne, bo inaczej przy tym smakoszostwie to się o tym wszystkim zapomina, to się rozbija. Więc kwestia tygodnia, kwestia miesiąca, kwestia roku. No i także powinno się w przypadku rodzin, no to powinno się popierać te domowe specjały i tutaj rola mężów, żeby, nie wiem, no jak kogoś zapraszają, to właśnie, że powiedzieli, że ta, nie wiem, moja żona to robi tą potrawę najlepszą w świecie, czy w okolicy, nikt takiej nie robi. To ma swój, uważam, to ma taki swój głęboki sens, bo to buduje więzi rodzinne. Poza tym też, to tam też już niektórym mówiłem, że czasami babcie nie mają żadnego wpływu na swoje dzieci. Żadne tam mowy, napomnienia, ale niech sobie, jeżeli wiedzą, co to dziecko jadło w czasie obiadu, w czasie dzieciństwa, ten wnuczek, prawda, to zrobić taką potrawę, żeby mu się przypomniało, co z dzieciństwa, kiedy był inny, kiedy był lepszy, tak. To jest, bo czasami tylko to może odblokować jakąś jego pamięć i do czegoś pobudzić. Albo jakieś inne rzeczy, że właśnie u babci to zawsze było coś tam najlepszego. I to mi się wydaje często bardzo działa i warto to wykorzystywać. Więc kończąc, jeszcze raz zwracam uwagę na to określenie obżarstwo smakoszostwa, prawda? Smakoszostwa. To smakoszostwo może właśnie dotyczyć no, ilości spożywanych pokarmów, może to dotyczyć, no, że ja niczego nie potrzebuję, ale też może dotyczyć, no właśnie, to jest najlepsze tu, to jest najzdrowsze, to jest, nie wiem, najbardziej dietetyczne i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I jeżeli pójdziemy za tym, no to nie łudźmy się, ale no, będziemy zanurzeni w tym świecie takim no, bardzo, bardzo zmysłowym. I to też powoduje dalsze idące konsekwencje, jeśli chodzi o stosunek do siebie. Tu kwestia właśnie czystości, czy takiej bezinteresowności. I także to, jeśli chodzi o takie budowanie relacji z innymi, to tego typu rzeczy bardzo rozbijają, czy to życie rodzinne, czy to życie zakonne. Jednym z, mówię, dzisiejszych takich problemów życia zakonnego i wspólnotowego, no to jest właśnie kwestia tego smakoszostwa. Więc problem jest ważny i obecny i on ma duże konsekwencje, jeśli chodzi o życie duchowe, o życie modlitwy, o relacje z innymi, o relacje z Bogiem. Dobrze, teraz będzie wystawienie świętego sakramentu, adoracja, gdzieś tam 11:10 będziemy mieli tą godzinę.